Wczoraj wieczorem wróciłem z Ziemi Świętej, z pielgrzymki, gdzie parę dni temu miałem okazję być na Górze Błogosławieństw, a więc na tym miejscu, z którego Pan Jezus wygłaszał kazanie na górze, z pięknym widokiem na Jezioro Galilejskie. Tradycyjnie interpretuje się ten fragment w ten sposób, że Pan Jezus objawia się w tej Ewangelii Mateusza jako nowy Mojżesz, że podobnie jak Mojżesz wychodzi na górę, aby dać nam przykazania, aby dać nam taki dekalog, ale tym razem dekalog Nowego Testamentu. Jest jednak istotna różnica między tym, czego doświadczył Mojżesz, a tym, co robi na górze błogosławieństw Jezus. Bo Mojżesz faktycznie wyszedł na górę, aby wpierw otrzymać od Boga Torę, przykazania i potem przekazać je ludowi. A Jezus nie wychodzi na górę po to, żeby je otrzymać i dopiero przekazać, ale sam siebie ustanawia w roli prawodawcy. Sam siebie przedstawia nie tylko jako kogoś, kto przekazuje Boże przykazania, ale sam je ustanawia. Co dla Żydów tamtego czasu musiało być absolutnie szokujące. No bo przecież Tora jest najwyższą normą moralną, najwyższym autorytetem. A Jezus mówi konsekwentnie: słyszeliście, że powiedziano wam, a ja wam mówię. Jakby przeciwstawiając swój autorytet autorytetowi Tory, pokazując siebie samego jako kogoś większego, jako kogoś, kto nie tylko interpretuje Torę, ale nadaje jej jeszcze głębsze znaczenie i głębszy sens. Ostatecznie Jezus siebie samego pokazuje nie tylko jako prawodawcę, ale też jako kogoś, kto doskonale to prawo wypełnia i jako normę, co do której musimy zawsze się odwoływać. W pytaniu o to, czy jestem dobrym człowiekiem, nie mam się porównywać z innymi ludźmi, mówiąc, że na tle ogólnie innych wypadam całkiem nieźle. Ostatecznie zawsze moje odniesienie będzie do Jezusa. Na Jego tle będę widział, na ile żyję tym prawem, a na ile nie. I to jest, drodzy, pierwsza myśl, która płynie dzisiaj z tej Ewangelii. Że ostatecznie, kiedy pytamy o naszą moralność, o nasze życie zgodnie z przykazaniami albo przeciwko nim, o naszą grzeszność czy bezgrzeszność, to zawsze ostatecznie wszystko sprowadza się do punktu pierwszego, jakim jest pytanie o moją osobistą relację z Jezusem. Bo to, czy ja to prawo przyjmę, czy nie przyjmę, będzie w dużej mierze zależało od tego, kim dla mnie będzie Jezus. Czy Jego autorytet będzie najwyższym autorytetem w moim życiu. Bo ja będę chciał żyć i będę wybierał ten sposób życia tylko o tyle, o ile Jezus będzie dla mnie najwyższym punktem odniesienia. I będę chciał przyjąć Jego model życia. A po drugie, za każdym razem, kiedy doświadczam tego, że upadam, że jestem niezdolny do wypełniania tego prawa, że ono mnie jakoś przerasta i czuję się bezsilny, za słaby do tego, żeby nim żyć, to za każdym razem muszę wpierw wrócić do pytania, dlaczego przestałem dbać o bliskość z Jezusem? Dlaczego On nie jest dla mnie dzisiaj tak bliski, tak ważny? Dlaczego tak mało się ostatnio modlę? Bo naprawdę to zawsze tak działa. Zawsze tak działa. Że zaczynam upadać w innych sektorach życia, kiedy zaczyna leżeć moja relacja i bliskość z Nim. Jak Jezus nie jest na pierwszym miejscu, w takim realnym doświadczeniu modlitwy, życia duchowego, to wtedy też zaczynam upadać w innych sektorach, w innych przykazaniach. Naprawdę nie znam małżeństwa, które by się posypało, jeżeli jedno i drugie w małżeństwie żyli bardzo blisko, realnie blisko Jezusa. Nie znam księdza, który odszedł z kapłaństwa, jeżeli był wierny cały czas swojej modlitwie osobistej. Życie się zaczyna sypać wtedy, kiedy najpierw posypie się relacja z Chrystusem. To jest punkt pierwszy, taka baza, która wyłania się z tej Ewangelii. Żeby nie upadać w innych przykazaniach, najpierw muszę zawalczyć o realną bliskość z Jezusem. Druga rzecz, która dzisiaj płynie z tych czytań, nie tylko z Ewangelii, ale również z pierwszego czytania, to jest kwestia decyzji. No to pierwsze czytanie z mądrości Syracha jest super mocne. Jeśli zechcesz, zachowasz przykazania. Jeżeli nie zachowuję jakiegoś przykazania, to po prostu dlatego, że nie chcę tego zrobić. Że nie mam w sobie na tyle decyzji, na tyle determinacji i wytrwałości w tej decyzji, żeby wytrwać przy dobru. Kluczem jest decyzja. I oczywiście ja mam pełną świadomość, sam niestety ze swojego życia mam taką świadomość, że jedno to jest podjęcie decyzji, dwa to jest motywacja do podjęcia tej decyzji, a trzy to jest wytrwałość w tych decyzjach. Czasami tak jest, że przychodzi nam motywacja i przychodzi nawet zdolność do podjęcia decyzji, ale super problem jest z tym, żeby w tej decyzji być potem wytrwałym. Parę lat temu podjąłem taką radykalną decyzję w swoim życiu, muszę sporo schudnąć. I podjąłem decyzję, naprawdę podjąłem decyzję, wszedłem w dietę. 15 kilo zrzuciłem. Czułem się absolutnie cudownie z samym sobą. Rok to trwało. Na rok mi starczyło motywacji, determinacji, konsekwencji. W gruncie rzeczy całkiem długo. Większość ludzi po 2 tygodniach kończy z taką decyzją. Ja rok w niej wytrwałem, ale tylko rok. I oczywiście to nie jest największy problem w życiu, czy ważyć 10 kilo więcej, czy mniej. Chodzi tu o znacznie ważniejsze rzeczy. Ale czujemy, że to jednak w decyzji jest klucz. A równocześnie, że z tą decyzją mamy niesamowity problem. I chyba najważniejsze pytanie to jest właśnie w tym, jak w sobie znaleźć taką determinację do podjęcia tej decyzji i do wytrwania w niej. No i tu jest trzeci punkt, chyba najważniejszy, który dzisiaj płynie z tej Ewangelii. To, że Pan Jezus nam pokazuje, że Jemu naprawdę chodzi o to, co w naszym sercu jest najgłębsze. Że Jemu chodzi w tych przykazaniach o nasze serce. Że dopiero głęboką i taką wytrwałą decyzję mogę podjąć wtedy, kiedy całym swoim sercem będę ukierunkowany na jakąś wartość i jakieś dobro. Że nie wystarczy tu ani pewna zewnętrzna, powierzchowna cnota, ani nie wystarczy tutaj dobra motywacja, ani nawet dobre intencje. Choć to wszystko jakoś się składa całościowo na te dobre decyzje, to jednak jest jeszcze głębszy poziom. Poziom tego, do czego należy moje serce. Gdzie jest moje serce? Trudno mi to jakoś chyba precyzyjniej wyjaśnić, ale mam nadzieję, że jakby czujecie, co mam na myśli. Że w tej Ewangelii nie tylko chodzi o dobre intencje. Bo jak wiemy, mówi jedno z przykazań, że dobrymi intencjami to piekło jest wybrukowane. Że my czasami się tłumaczymy, no że ja chciałem dobrze. No wyszło jak zwykle, ale naprawdę chciałem dobrze. Ale summa summarum, nawet przy najpiękniejszych intencjach, jeżeli uczynię zło, to ono nadal jest złem. Oczywiście, że moja odpowiedzialność moralna jakoś się zmniejsza wtedy, kiedy nie było to zło wybrane bardzo świadomie, dobrowolnie, kiedy towarzyszyły mi w tym dobre intencje, ale tu nawet nie chodzi o poziom właśnie intencji. Chodzi o coś jeszcze bardziej fundamentalnego. O to, do kogo i do czego w pełni należy moje serce. Bo Pan Jezus nam mówi, słyszeliście, że jak ktoś zabije, to łamie przykazanie. Mówimy, no oczywiste. A Pan Jezus mówi, nawet jak ktoś się gniewa na swego brata, to już ponosi taką samą odpowiedzialność. To znaczy Pan Jezus pokazuje, że jest w naszym sercu coś takiego jak taka niespójność, jak takie noszenie gniewu, złości, jakiejś nienawiści do człowieka, która może znaleźć w swoją kontynuacji jakiś czyn, którym tego człowieka faktycznie możesz skrzywdzić, zabić. Ale najpierw popatrz na to, co jest w twoim sercu. Bo nie wyrządzisz zła drugiemu człowiekowi, jeżeli twoje serce będzie go naprawdę kochało, jeżeli naprawdę ci będzie zależało na jego dobru. Ale jeżeli twoje serce jest przepełnione nienawiścią, gniewem, złością do niego, to wcześniej czy później jakoś tego człowieka drugiego będziesz zabijał. Bo przecież doskonale wiemy, że zabić drugiego można nie tylko odbierając mu to życie fizyczne, ale można go zabić słowem, które odbierze mu nadzieję. Można go zabić taką postawą, która go jakoś uniży, upodli, która odbierze mu wartość. Można go po prostu przekreślić w swoim życiu i w ten sposób odebrać mu przestrzeń życiową w mojej obecności. Potem Pan Jezus mówi, popełnia grzech ktoś, kto dopuścił się cudzołóstwa. I mówimy, no to oczywiste, Ale Pan Jezus mówi, nawet jeżeli w taki sposób popatrzyłeś na jakąś kobietę, już w sercu się dopuściłeś z nią cudzołóstwa. No i w pierwszym momencie się pojawia taka myśl, pewnie u większości mężczyzn, no, że to jest przykazanie, którego się nie da przestrzegać. No, bez przesady. Ale z drugiej strony Pan Jezus znów mówi, popatrz na swoje serce. Bo możesz być wierny swojej żonie, swojej dziewczynie, możesz być wierny swojemu stanowi życia w ten sposób, że faktycznie nie cudzołożyłeś, nie zdradziłeś tej osoby, nie poszedłeś do łóżka z inną osobą. Możesz być w ten sposób wierny, ale to wcale nie oznacza, że swoim sercem będziesz wierny tej jedynej osobie. Możesz być niewierny w obrazach, które oglądasz. Możesz być niewierny w spojrzeniach, ale możesz być przede wszystkim niewierny w pragnieniach. Możesz zachować wierność fizyczną, ale z sercem być zupełnie daleko od tej osoby i w ten sposób ją zdradzać. Mało tego, to wcale nie musi być druga kobieta, na przykład w wypadku mężczyzn. To nie musi być inny mężczyzna. Można drugą osobę zdradzać na przykład ze swoją pracą, bo swoim sercem będziesz bardziej przy pracy niż przy swojej żonie. I ona się będzie czuła dużo mniej wartościowa, dużo mniej ważna w twoim życiu niż praca albo jakaś pasja, jakieś zainteresowanie, któremu poświęcasz znacznie więcej czasu i uwagi. Tu chodzi właśnie o ten najbardziej fundamentalny poziom. Gdzie jest moje serce? Czy jestem sercem przy drugiej osobie, którą mam kochać? Czy jestem całym sercem przy pewnej wartości i dobru? Pana Jezusa interesuje nasze serce. Nie tylko nasze intencje, nie tylko czyny, które ostatecznie jakoś popełniamy albo nie popełniamy. Zwróćcie uwagę, drodzy, że my prawie zawsze spowiadamy się tylko z czynów, czyli z tego, co jest na samym końcu tej drogi. Spowiadamy się, że coś zrobiłem albo czegoś nie zrobiłem. I w tym świetle naprawdę absolutna większość ludzi na tym świecie wypada całkiem nieźle. Nie zabiłem, nie cudzołożyłem, nie kradłem. Większość ludzi tego nie robi. Ale jak wejdziemy na poziom serca, gdzie byłem sercem, to może się okazać, że wcale nie jestem tak sprawiedliwy wobec tego prawa. Że jak przystawię siebie do Jezusa i w tej normie siebie zobaczę, to okaże się, że wcale jeszcze nie żyję kazaniem na górze i że ono jest daleko przede mną. Niech dzisiaj ta Ewangelia, to Boże Słowo, nie będzie takim gromem z nieba, który jakoś nas tak mocno przyszywa, choć pewnie czasami też tego potrzebujemy. Ale może niech przede wszystkim będzie zaproszeniem do pytania o nasze serce. O to, czy Jezus jest dla mnie najwyższym autorytetem. I Jego sposób widzenia świata i rozumienia świata ma być moim sposobem. Jak ja chcę ten świat widzieć i jak ja chcę w tym życiu postępować. I w końcu może niech ta Ewangelia zaprosi nas właśnie na poziomie serca do jakichś konkretnych decyzji. Bo pewnie każdy z nas jakąś decyzję musi podjąć, żeby coś zmienić, żeby sercem być bliżej Jezusa. Amen.